Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafinę, dzień dobry. Tak dawno w tym programie nie rozmawialiśmy o gotowaniu, które może być pasją, o jedzeniu, które może być sztuką. No i obie te dziedziny mogą budować relacje i nie tylko relacje. Gotowanie już dawno przestało być przykrym obowiązkiem. Kiedyś tak mówiło się ze wstydem, no ja gotuję, ja tylko gotuję w domu. Chociaż dla wielu może wciąż jest, proszę mi wierzyć, ja coś o tym wiem, ale dziś to sposób na wyrażanie siebie, relaks, a nawet właśnie, tak jak powiedziałam, budowanie relacji. I z badań wynika, że aż 64% Polaków deklaruje, że lubi gotować. Co trzeci traktuje wspólne posiłki jako codzienną celebrację życia. Dziś porozmawiamy sobie i o modzie na gotowanie, o tym, dlaczego kuchnia przyciąga ludzi z pasją, ale też o zasadach dobrego smaku, nie tylko na talerzu, ale też zachowaniu przy stole, w restauracji, kulturze jedzenia i tak dalej, i tak dalej. A naszymi gośćmi są Grzegorz Górnik z Akademii Kelnerskiej Czarny Kameleon.
Witam Państwa od urodzenia.
I Państwo tego nie widzicie, ale pan Grzegorz Górnik jest ubrany rzeczywiście jak czarny kameleon, na czarno, w kapelusiku. Proszę zajrzeć na stronę radiobiałystok.pl, tam jest zdjęcie w galowym stroju i drugi człowiek w galowym stroju, super kucharz z pasją, Mariusz Kisiel, wicemistrz z programu MasterChef.
Witam serdecznie, drogi Państwa.
Bardzo smacznie będzie dzisiaj i ciekawie, mam nadzieję. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Tak jak wspomniałam, w ostatnich latach gotowanie stało się niemal stylem życia. Zwycięzcy, a nawet uczestnicy programów kulinarnych stają się celebrytami, osobami znanymi, robią kariery. Z czego to panów zdaniem wynika, ta moda na gotowanie? Z potrzeby samorealizacji, zdrowia, może z portali społecznościowych i takich programów jak MasterChef ta moda na gotowanie się wzięła?
Wydaje mi się, że trend zaczął się podczas pandemii, gdzie bardzo dużo ludzi miało po prostu czas i, że tak powiem, miejsce do praktykowania, prawda? No bo byliśmy niestety wszyscy w zamknięciu.
I szukało swojej drogi,
żeby po prostu cokolwiek w tym domu zrobić, bądź też samemu, bądź też po prostu gotować rodzinie. Ale też wydaje mi się, że teraz świadomość w Polsce wzrosła o wiele i każdy zaczyna myśleć o zdrowym żywieniu się, nie tylko jedzeniu tak zwanych tych gotowców, bądź też wszystkich junky food. Ale też wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi, szczególnie Polaków, lubi się jednak dzielić tym szczęściem, jak ja to mówię, tą pasją do tego gotowania, a też lubi się po prostu zaprezentować od innej strony. No i tak jak wiemy, no, najlepsze imprezy odbywają się kuchni.
I u pana też to w czasie pandemii się narodziło?
To znaczy nie. Ja szczerze mówiąc, odkąd pamiętam, gotuję. Zawsze pamiętam, jak bardzo lubiłem uciekać do kuchni wraz z moją ciocią i moją mamą i lepić na przykład z nimi pierogi, z tego co pamiętam, jak byłem już bardzo mały. Także do kuchni ciągnęło mnie zawsze. No nigdy nie starałem się tego pokazać na jaką większą skalę, aż w końcu po 16 latach powrotu z Anglii stwierdziłem, że no, spróbuję swoich możliwości. No i poszedłem do programu MasterChef, gdzie zająłem drugie miejsce. No i wydaje mi się, że
od razu sukces.
To znaczy sukces. Powiem tak, no na pewno wielki sukces. Moim zdaniem w ogóle dostanie się do takiego programu jest wielkim sukcesem, także od razu chciałbym przy okazji pogratulować wszystkim, którzy starają się dostać do jakiegokolwiek programu, ponieważ chcą zrobić coś dla siebie, a także pokazać swoje ukryte umiejętności. A druga rzecz, no mówię, no to jest coś takiego, że no jeżeli człowiek nie spróbuje, to do końca nie będzie po prostu wiedział, czy to ma, czy nie. Ja naście, bądź też nawet bym powiedział kilkadziesiąt lat chowałem się po kuchni w domu. Myślę, że no może jeżeli bym wybrał inną drogę, gdzieś tam może szkoła gastronomiczna, to może już bym był w stanie gościć u siebie w restauracji.
A skąd pan wiedział, że dzisiaj kucharz to będzie ktoś?
Skąd to człowiek mógł wiedzieć? No nikt tego nie wiedział, prawda?
Bo jest ktoś, prawda?
No tak, no ale to już od dawna wiemy, że przez żołądek do serca.
A powiedzcie mi, czy do gotowania trzeba mieć serce? Pytam, no bo ja, przyznam, to nie mam. I czy każdy może się nauczyć? Też pytam, bo ja nie nauczyłam się do tej pory. Przepraszam za te prywatne, ale to jest dla mnie jedna z najmniej przyjemnych czynności w życiu.
To wygląda w zasadzie dość prosto. Wszystko zaczyna się od talentu. To nie jest tak, że my sobie dzisiaj wymyślimy, albo nasi rodzice sobie wymyślą, że nasze dziecko będzie kucharzem. Każdy ma talent i dopiero talent tworzy pasję, a pasja tworzy profesjonalizm. jeśli ktoś spróbuje zrobić to inaczej, no, jeśli my zaczniemy dochodzić do tego z drugiej strony, tak jak to często się odbywa, że na przykład ja chcę albo rodzice chcą, żeby dziecko było w tym przypadku kucharzem, no to ja się pytam, czy na pewno ta osoba ma talent? Bo mówimy, będzie dużo pracowała, będzie dużo robiła. To nie zagwarantuje sukcesu, tylko właśnie talent. Talent. I dzisiaj warto od tego zacząć, bo kuchnia to sztuka. Przede wszystkim sztuka. I owszem, to, że kuchnia ma taki renesans, wynika z tego, że w mediach wszędzie się o tym mówi. I ten kucharz stał się takim, powiedzmy sobie, kimś wyjątkowym. Tak?
No właśnie, kucharz to takim, jest ktoś dzisiaj.
Tak, tak. Ja bym powiedział takim magikiem. My od razu widzimy kucharza, no to w pewnym sensie mamy już do niego zaufanie.
Przepraszam, że to przerwę, Grzesiu, tylko też teraz trzeba to też podzielić, że mamy kucharzy i też mamy celebrytów, którzy nie gotują.
Okay? A gadają.
A gadają bardzo dużo. I mnie to naprawdę czasami bardzo razi, no bo znam wielu profesjonalnych kucharzy, też, że tak powiem, zagranicznych, którzy są tam obdarowywani tymi gwiazdkami i nie tylko. I teraz szczególnie przez te media społecznościowe jest bardzo dużo kucharzy, tak jak, no przepraszam, to powiem pseudokucharzy, prawda?
Kucharzy gawędziarzy.
Dokładnie. Jakiś kuchenny psycholog bym ich nazwał, aniżeli takich kucharzy, no nie? Jednak talent jest potrzebny, bo to jest tak, że możemy się tego nauczyć, gotować, ale jeżeli nie będziemy mieli talentu, to nigdy nie wyegzekwujemy i nigdy nie pokażemy prawdziwego siebie na tym talerzu.
Trzeba tak mieć serce, trzeba mieć talent i trzeba rzeczywiście to umieć, nie tylko gadać, ale robić. No, widać było, że pan to umie. Pan to robi, pan ma serce.
Jeśli kucharz gotuje, to jest sztuka. A jeśli gotuje ktoś przypadkowy, proszę państwa, to nie jest sztuka. To jest kicz.
Kiedyś to się postrzegało, to gotowanie. No, takie gotowanie, jedzenie, trzeba gotować, bo trzeba jeść. A teraz właśnie inaczej się zupełnie na to patrzy, jako sztukę. Są też ludzie, którzy postrzegają jedzenie jako konieczność. Wręcz, no, jem, żeby zaspokoić głód, żeby żyć. Może to być na przykład chwycony w pośpiechu chleb, kawałek kiełbasy. Ale są też tacy, którzy nawet jak bardzo głodni przyjdą z pracy, widziałam to na własne oczy, muszą ten posiłek przygotować, żeby nie tylko smakował, ale też wyglądał. Jaką rolę odgrywa estetyka w jedzeniu? Czy sposób podania, ułożenie potrawy, gest kelnera, zapach w sali i w ogóle wszystko ma czasami większe znaczenie niż smak? Czy ma równie ważne
znaczenie? No właśnie, żebyśmy zauważyli w ogóle to wszystko w przypadku restauracji. Jeśli mamy pójść do restauracji i odnaleźć tam sztukę, to nie idźmy głodni do restauracji.
Nie.
No właśnie, jak idziemy głodni.
A idziemy głodni zawsze, tak. Po to, żeby się najeść.
Ale to jest taki błąd, jak idziemy głodni na zakupy.
Nie, no nie mówcie
to wtedy
panowie.
Bierzemy wszystko z półki,
nie
prostu,
mówcie tylko
głodni.
Mi, że ja mam iść najedzona do restauracji.
To znaczy nie najedzona, ale nie super głodna, ponieważ będziemy się zachowywać jak w supermarkecie. To będziemy ściągać z tych półek.
Niech pan koniecznie rozwinie ten wątek, bo większość z nas, jestem przekonana, idzie do restauracji, żeby zaspokoić głód. Jeszcze nie możemy się doczekać. Dlaczego to tyle trwa? Dlaczego 30 minut? No jak można czekać? Jeszcze poganiamy czasami kelnerów. Ile jeszcze?
No tak, no ale przecież restauracja, tak jak wszyscy powtarzają, to nie bar szybkiej obsługi. My tam nie idziemy tylko po to, żeby uzupełnić tak jakby braki naszego żołądka. Tylko odszukania przyjemności. I teraz to jest taki prosty przykład. Spotkałem kiedyś świetny hotel, który się reklamował przez to, że mówił, że u nich na śniadaniu jest ponad 100 różnych składników na tym śniadaniu. I muszę powiedzieć, że wspaniałe. Bywam w różnych hotelach i rzeczywiście w tych wyjątkowych hotelach o najwyższym standardzie. Proszę państwa, ja jem śniadanie 2 godziny.
2 godziny?
Tak, piję kilka razy kawę, herbatę. Jeśli są jakieś atrakcje, spróbować te atrakcje. Wszystkiego po troszku i tym się właśnie delektuję. I to jest sztuka. Tak?
Czyli smakować, delektować się. I ta estetyka jest ważna, tak?
Panie redaktor, wydaje mi się, że ogólnie, jeżeli chodzi o restaurację, to jest taka podróż, prawda? Czyli od już przekroczenia progu restauracji, muzyka od razu przyprawia nas o nastrój. Bądź to jest nastrój nostalgiczny, bo nastrój, że jesteśmy bardzo naładowani, albo jesteśmy po prostu weseli.
Czyli wszystko, prawda, jest ważne.
Oczywiście. Oświetlenie, papier, na którym drukujemy menu, talerze, na których podajemy. Wszystko po prostu ma znaczenie, żeby ta wasza podróż była po prostu podróżą taką wesołą, żebyście mogli odnajdywać te nowe smaki na tych talerzach, w tych daniach.
Tylko, że widzisz, Mariusz, możemy sobie powiedzmy, co to jest restauracja. Bo no, ja dostrzegam taki element hamulcowo-blokadowy. A więc tak, idzie gość, patrzy przez okno, jest restauracja, tam stoją stoliki, nakryte stoliki, więc ja tam nie wchodzę.
Za wysokie
tam
jest, progi.
Za wysokie progi.
I za drogo na pewno będzie.
Za elegancko.
Za luksusowo, tak, tak, a ja nie wiem, jak się zachować.
Tak, tak. Niezrozumiałość może wynika z tego, że rzadko o tym rozmawiamy.
Też trzeba pamiętać o tym, że jednak w restauracji też należy się zachowywać. My wiemy, jak się zachować w kościele, ale w restauracji to
no
już nie
właśnie,
za bardzo.
No właśnie, to teraz płynnie przejdźmy do tego, Jak się w tej restauracji zachować? Co nas tak przeraża? Może jak się dowiemy,
cicho,
jak się zachować...
Cicho, słuchać kucharza, jeść co podaje. Koniec.
Może jak się dowiemy, jak się zachować, to nie będziemy tak przerażeni.
Akademia Życia.
Przypomnę, że oprócz tego, że jest z nami super kucharz, wicemistrz, to jest z nami również przedstawiciel Akademii Kelnerskiej, która to akademia uczy profesjonalizmu, klasy. To powiedzmy, dlaczego nas te restauracje takie eleganckie z tymi zastawami na stołach przerażają?
No, może ja wytłumaczę w ogóle, dlaczego tak jest. Bo po co ja nakrywam ten stolik? Ja nakrywam ten stolik po to, aby potem nie zajmować się przenoszeniem menaży, zastawy, czyli sztućców, szkła, porcelany, tylko żeby się zająć gościem.
Też przygotowanie tego stolika to jest tak zwana nasza po prostu gościnność. Bo też pamiętajmy, że w restauracji mamy gości, a nie klientów, bo klienci są w sklepie.
Ale wiecie, co jeszcze nas przeraża, nas gości potencjalnych? Tak. Taki właśnie wystrój elegancki, właśnie to, co sprzyja, ta muzyka, to wszystko. I my czujemy, wiecie, tak po prostu za wysokie progi dla nas.
Ale pani się czuje za wysokie progi, czy pani się czuje wtedy wyjątkowo? Bo ja na przykład wychodzę do restauracji, żeby poczuć się wyjątkowo. I wydaje mi się, że wszystko całe to naokoło, cała ta otoczka, czyli ta muzyka, piękny zapach, bardzo dobrze ubrany, czy tam ubrana kelnerka, wszystko ładnie przygotowana zastawa dla nas, no to przygotowane jest dla mnie,
że to jest coś wyjątkowo. Ale ja też muszę być odpowiednio ubrana, jak ja idę sobie ulicą właśnie, to no. Do takiej restauracji nie wejdę, no bo czuję swoją nieadekwatność w wyglądzie na przykład. Jestem na sportowo ubrana, przyjdę tutaj elegancko.
Ale czy to też nie zależy na przykład od tego, że niektóre restauracje mają dress code, a niektóre po prostu nie?
To chyba o to chodzi, proszę państwa. Żeby różniły się restauracje. Jeśli jesteśmy w dresach, to idziemy tam, gdzie się chodzi w dresach. Jeśli idziemy do fajnej restauracji, to ubieramy się fajnie, ale dlaczego? Dlatego, bo dzięki temu mamy okazję pójść do sklepu, kupić sobie fajne nowe ciuchy. Jeszcze boimy się restauracji, ja przypuszczam dlaczego. Choć z jednej strony mnie to dziwi, z drugiej nie. Zakładam się, że gdybym panią wyposażył w gruby portfel, nie miałaby pani bariery.
Tak, trzeba zauważyć, że te nasze restauracje polskie też bardzo się zmieniły. I mi się wydaje, że czasami ci goście potencjalni trochę nie nadążają za tą elegancją, za tym luksusem, które widzimy w restauracjach. Ale już, żeby nie przedłużać tego wątku. A czy my, tacy zwykli śmiertelnicy, potencjalni goście, umiemy się zachować w takich restauracjach?
Myślę, że potrafimy. Może dam taki przykład. Kiedyś przyszła dziewczyna do restauracji. Tak się składało, że byłem tam menadżerem tej restauracji i chciała zarezerwować stolik. O, to jest często taki błąd przez nas popełniany. Nam się wydaje, że w dobrej restauracji możemy sobie przyjść w sobotę, w niedzielę, kiedy chcemy, o której godzinie, i ten stolik będzie na nas czekał. Nie będzie czekał. On jest zarezerwowany. Po prostu my, Polacy, chodzimy do dobrych, luksusowych restauracji w weekendy bezapelacyjnie.
Chodzimy, tam... to prawda, to
tak,
badania
to prawda,
pokazują.
Nie, to prawda, naprawdę widać to po prostu tak. Frekwencję.
I teraz trzeba ten stolik sobie zarezerwować. Pamiętam, jak przyszła ta dziewczyna, która skończyła studia i mówi, chciałam przyjść z mamą do tej restauracji. Proszę pana, moja mama nigdy nie była w takiej restauracji. I mówi, teraz chciałam mamie podziękować, skończyłem studia i zaprosić mamy do takiej pięknej restauracji. Oczywiście ona powiedziała, ja mam taki i taki budżet. Ja powiedziałem, proszę pani, się pani nie przejmuje. Jak ja mogłem tej osobie nie podać ręki i nie pomóc? Więc pomogłem, to wszystko wyszło świetnie. Finał był taki, że jak mama wychodziła z tą córką, ta mama podeszła do mnie i powiedziała, panie Grzegorzu, ja pana nie zapomnę do końca życia. Oj, płakała.
Ale proszę powiedzieć, już tak zejdźmy troszeczkę na ziemię, żeby troszkę o zasadach savoir vivre też porozmawiać chwilę. Czego my goście nie powinniśmy robić w restauracji? Co was denerwuje? Co jest takim faux pas największym?
No to pozwoli pani redaktor, że ja panią przetestuję. Może pierwsze pytanie.
O rany,
pani
nie jestem gotowa na to.
Wiem, że pani nie gotuje, ale wiem, że pani je.
Nawet dość
zupy często. Pani lubi?
Tak, lubię, jak mi mąż ugotuje, to zjem.
Doskonale. A jakim sztućcem jemy zupę?
No, ale też pytanie takie poniżej trochę poziomu, no wiadomo, że...
Ale też szukajmy, łyżką. Czasami jak kładziemy zestawy, no to są różne łyżki. Jest łyżka stołowa, jest mała łyżka stołowa, jest łyżka deserowa, jest łyżka do zupy.
Nie, no malutką nie będziemy jeść, to
oczywiście,
rozumiem
no.
się
no,
kierujemy.
No to tutaj moglibyśmy dużo tłumaczyć, oczywiście to, co Mariusz powiedział. No. Inną łyżką jemy z bulionówki, inną z głębokiego talerza.
Dokładnie.
Ale pytała mnie pani redaktor o pewne zachowania.
Nie mówię o takich sytuacjach, które sztućce do czego, tylko o takich rzeczach, czy jak ja biorę sól i pieprz. Słyszałam, że na przykład dosalanie, czy sypanie pieprzu na potrawy to jest też duże faux pas, bo to znaczy, że
nie, oczywiście,
kuchasz...
że nie, panie redaktor, nie, to jest w zależności od tego, jeżeli szef kuchni zezwolił na to, żeby sól i pieprz była na tym stole, to znaczy, że on wyraża zgodę na to, żebyście państwo, jeżeli będzie brakować tej soli, bądź też pieprzu, to żeby sobie do pieprzu...
A jak nie ma, ja poproszę, to
ale
co?
Ale nie wolno brać niczego, szczególnie w gastronomii, moim zdaniem personalnie. Jeżeli komuś nie do końca smakuje...
I to nie jest fopa?
No ale oczywiście, że nie, no bo to przecież, Boże Święty, no przecież też do końca życia nie będziemy wszystkich uszczęśliwiać. Może pani będzie miała zły dzień, po prostu pani chce sobie dosolić. No to powiem tak, że oczywiście nie byłbym super zadowolony, dlaczego pani chce potocznie powiedzieć, zniszczyć tą moją potrawę, no ale już jeżeli pani naprawdę tak bardzo chce...
No to
możemy na ostro, pani redaktor.
Mariusz, a ja jeszcze nie zauważyłeś, że pani redaktor bardzo inteligentnie zmieniła temat, bo ja nie dokończyłem tematu tego z łyżką. Tak?
No bo z łyżką, do czego pan ja, mi zaraz będzie przetestuje
tak,
i wyjdzie,
do czego ja tu piję? Do czego ja tu piję? Oczywiście, że jemy łyżką zupę, ale niech mi pani odpowie, czy łyżką jedząc jemy do siebie, od siebie, na prawo czy na lewo? Jak nabieramy łyżką zupę?
Ja w ogóle się nigdy nad tym nie zastanawiałam. Ja jem tak, żeby mi było wygodnie.
Wygodnie jest tak, jak się nauczymy, albo w jakich sytuacjach jesteśmy.
A więc no do siebie chyba. No,
zazwyczaj każdy do siebie. Zupę w restauracji nabiera się łyżką od siebie.
Od siebie.
Dlaczego utrudniacie?
Nie utrudniamy.
Nie, bo to się tak jakby zbiera tą zupkę, tak? Bo jak byśmy do siebie, to byśmy za głęboko...
Nie można się od razu było dobrze nauczyć? My po prostu często korzystamy chyba ze złych edukatorów.
Albo wzorców internetowych.
No, tak, chyba właśnie to, co pani powiedziała.
90% populacji je w ten sposób, że do siebie. A się okazuje, że taki niuans, nie wpadłabym na to. No, dobrze. Oczywiście. To co jeszcze robimy źle?
Moim zdaniem przesadą chwilową jest tak, no jak wychodzimy z dziećmi, z żoną, no nie, to u nas nie ma czegoś takiego, że jest, jak ja to mówię, no phone policy. Czyli jeżeli wychodzimy, to nie ma, że kładziemy telefony na stołach. Ja rozumiem tą cyfryzację, ale moim zdaniem posiłek, szczególnie tam rodzinny posiłek, bądź posiłek z przyjaciółmi, powinniśmy się po prostu delektować. To tak samo, jak
ale
mówimy
pijesz tej, do tego, żeby nie było telefonów?
Co, na stołach? No broń Boże, no u mnie nigdy nie ma. Przy stole po prostu nie korzystamy z telefonów, no bo jeżeli my nie będziemy dobrym przykładem dla swoich dzieci...
Przede wszystkim nie robimy zdjęć w restauracji.
No, o to chciałam powiedzieć. To jest passé faux pas. A dlaczego? Proszę wytłumaczyć, bo ktoś może powiedzieć, ale fajnie, to wypromuje nasze potrawy.
Jednak nie w tym kierunku idziemy i nie o to chodzi, tak?
A jak gości pani na przykład ludzi w domu, to robicie sobie zdjęcia potraw, robicie sobie zdjęcia i tak dalej.
Mariusz, chodzi o to, żebyśmy się skoncentrowali na sobie.
Ale tak? Czy to jest ważne dla was z punktu widzenia restauracji, dla was kelnerów i tak dalej? Czy to jest w trosce o nas?
Obopólnie, bo tak w trosce bardziej bym powiedział taką prywatność, no bo jednak jeżeli chcemy się czuć wyjątkowo i chcemy spędzić fajny, spokojny czas, nie wiem, z najbliższymi, bądź też nie wiem, z przyjaciółmi, no to wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, którą byśmy chcieli, to latający ludzie naokoło, robiący zdjęcia potraw, o zobacz i tak dalej. Przepraszam, czy może pan zrobić dla nas zdjęcie? No i to zamiast na spokojnie jeść, to przykład może podam taki. Jak byłem w Fandach, to jest dwugwiazdkowa restauracja Hessona Blumenfala, Berkshire. Tam na przykład przy jednym daniu, jak dostajesz małże, dostajesz iPada, dostajesz słuchawki i słuchasz morze. Czyli uderzających fal.
No bo ta muzyka jest częścią tego dania.
Oczywiście, że tak. Wtedy te muszle smakują
inaczej.
I te muszle po prostu smakują tak jak Heston chciał, żeby one smakowały.
Czyli rozumiem, że tak, kucharz nam przygotował fantastyczny posiłek. Pan pięknie ten posiłek podał, a my zamiast się skupić, się delektować, smakować, robimy zdjęcia, rozpraszamy siebie i innych.
I gramy jeszcze w gierki.
Czyli nie. Co no, jeszcze nie?
Jeszcze oczywiście podjadamy sobie nawzajem.
Daj spróbować.
Ty, a już nie widziałeś, jak ja cię podjadałem, bo zawsze się odkręcałem.
Prawie wszyscy to robią.
O, nie, ja się nie dzielę jedzeniem. Znaczy, przepraszam, ja mogę się podzielić jedzeniem. Ja wiem, no jak chcesz frytki, to sobie zamów. Ja za nie zapłacę.
Czyli
dlaczego jesz moje?
Nie można podbierać i tak jeszcze czasami coś spadnie na stół.
Znaczy, można, tylko poprośmy o ten talerzyk dodatkowy.
Talerzyk, żeby po prostu ktoś nałożył ten, tak? Dla pani. Rozumiem. Żeby pani po prostu to spróbowała.
A nie tak sobie dziubak. No, co jeszcze?
Łącze ze stołów. Tak. No bo jak można jeść? Ja nieraz widzę, że ludzie siedzą tak, podtrzymują tą głowę. Ja wiem, że oni są tacy zmarnowani, zmęczeni, oni już po prostu chcą mi spać, ale nie, no łokcie na stołach.
A ja muszę wam powiedzieć, że przeżyłem jakieś takie oświecenie, no bo był okres, kiedy stałem z tej drugiej strony przy stoliku, służyłem gościom, ale przyszedł czas, kiedy było mnie stać już chodzić po restauracjach. Zajmowałem miejsce gościa. Zacząłem dostrzegać coś, czego nie widziałem z tamtej strony, jak stałem przed stolikiem. I kiedyś pamiętam, przeżyłem niesamowitą sytuację, kiedy z boku siedziało obok mnie, bez obrazy, z 5 kobiet. Jedna opowiadała tak głośno, że ja musiałem słuchać wizytę u ginekologa. I ja naprawdę już wszystko wiem.
Ale
no,
nie,
ja nie chciałbym słuchać w restauracji rozmów głośnych innych gości. No,
tak, kolejny punkt.
Też pamiętajmy,
a napiwki?
Napiwki też
zostawiajcie,
o tym, że...
proszę państwa, jak największe.
12,5% moim zdaniem to powinno być takie minimum. 12,5?
A dlaczego nie 14?
A jak to wyliczyć?
Ale ja tak mówię, że po prostu moim zdaniem.
Łatwiej jest 10% czy 15, a 12,5 jak
wyliczyć? Ale to pani redaktor,
to
powiedzmy tak, że też chodzi o to, że moim zdaniem w restauracjach, gdzie mamy obsługę, czyli po prostu mamy ludzi, którzy nam służą, to moim zdaniem już serwis powinien być doliczany. już do rachunku, moim zdaniem, powinno być doliczone te 10, 12.
No dobrze, ale jak ja nie umiem po japońsku.
Ale powiedzcie poważnie, naprawdę znaczy, 12 i pół.
Zaraz, no żeby było wszystko jasne. Ja teraz mówię jako osoba, która żyła z napiwków.
Lokalne, no tak.
Naprawdę napiwki to jest wielokrotność jednomiesięcznej pensji.
Oczywiście, że
oczywiście,
tak.
Jeśli jest się nowym kelnerem.
Znaczy na napiwki tak. Trzeba zapracować. Często ludzie mówią, o jedzenie mi nie smakowało, już napiwku nie dam. No ale co chodzi o tego kelnera, który przyniósł nam tą wodę, który przyniósł nam danie, który posprzątał po nas. Wydaje mi się dalej, że jesteśmy troszeczkę skąpi. Więcej napiwku poproszę.
Jestem za. Teraz słuchajcie Mariusza. Ale jeśli chodzi o mnie, a ja dostawałem te napiwki, więc ja mogę powiedzieć śmiało, że 2 na 3 stoliki zawsze zostawiały mi napiwek. Jeśli miałem gościa, zdarzało mi się, że ktoś nie zostawił napiwku, a był to gość, który wracał, to specjalnie go obsługiwałem drugi raz. Dawałem mu 100 powodów, żeby tylko zostawił napiwek. Kiedyś doszło do tego stopnia, proszę państwa, że nawet otworzyłem mu drzwi, jak wychodził z hotelu i wtedy mi go dał.
A, i wtedy dał. A.
Pan mówił, że kelner przyniesie, posprząta i tak dalej. Niektórzy mówią, to jego praca. Niektórzy goście tak myślą.
Ale ci, co nie chodzą po restauracjach, nie dajemy napiwków za nic. To by było nieuczciwe.
Bo niektórzy taką by mają minę, że od razu widać, że nienawidzą swojej pracy i są
opryskliwi. Ale moim zdaniem, jeżeli my będziemy taką osobę, która nienawidzi tej pracy, będziemy dawać jej premię, no to ona pomyśli sobie, że tak powinno być. Że po co ona ma się cokolwiek zmieniać w obsłudze, w czymkolwiek, jeżeli ona i tak ten napiwek dostanie.
To teraz już na koniec, w telegraficznym skrócie, wiemy czego kucharze, kelnerzy, generalnie restauratorzy oczekują od swoich gości, to jeszcze, żeby obie strony były zadowolone, żebyśmy my wyszli z tej restauracji zadowoleni, żebyśmy odebrali to wszystko tak, jak powinniśmy, ta uważność, czyli skupiali się tam na tym jedzeniu, smaku, na tym całym anturażu i żebyście wy też mieli poczucie satysfakcji.
Po prostu szanujmy swoją pracę i pasję, bądź też przynależność do tego, co ktoś robi. Żeby po prostu szanować drugiego człowieka, pracę i być człowiekiem. Bo też pamiętajmy, że my jako goście możemy przyjść w nie za dobrym humorze i na przykład zadaniem kelnera, menadżera, kucharza, no będzie to, żebyście wy jednak jako goście wyszli uśmiechnięci z tej restauracji, no bo po to tam przyszliśmy, prawda? No, ale też pamiętajmy, że menadżer, kelner, bądź też kucharz to też człowiek. I są różne sytuacje w życiu. Także przede wszystkim szanujmy po prostu drugiego człowieka pracę. Że jeżeli ktoś coś dla nas przygotował, zawsze mówię tak do swoich dzieci, zawsze ich tego uczę, że jeżeli coś ci nie smakuje, to powiedz, że ci nie smakuje, a nie, że jest niedobre. Bo dla kogoś to może być fantastyczne, a dla ciebie będzie niedobre. No przede wszystkim szacunek bym powiedział.
Najpierw od strony kelnera. Żeby kelner lubił gości, a goście, żeby lubili personel, który tam pracuje. Bo pamiętajcie państwo, że restaurację też sobie możecie wybierać. Tam, gdzie się czujecie dobrze. Tam, gdzie jest miło. Mnie kiedyś nauczyła pewna kobieta pewnej rzeczy. Ja wchodząc do restauracji, nie patrzyłem, jak wygląda restauracja. Tylko patrzyłem na tą kobietę. Jak ja wiedziałem, że ona promienieje, to wiedziałem, że wejdziemy. Jak wiedziałem, że się waha,
to ty się zaczęłaś wahać.
To wracaliśmy i szukaliśmy innej.
Szanujmy swoją pracę, delektujmy się tym jedzeniem. Ktoś naprawdę włożył serce, dużo pracy, żeby nam to przygotować. Warto to poczuć i zrozumieć. I tak możemy to zakończyć. Bardzo dziękuję naszym gościom za te wszystkie cenne rady i za te zachęty, za te pasje, za tę radość. Grzegorzowi Górnikowi z Akademii Kelnerskiej Czarny Kameleon i super kucharzowi z Białegostoku Mariuszowi Kisielowi. Dziękuję panom.
To była dla nas przyjemność.
Jak najbardziej.
Mariusz, to była dla mnie przyjemność.
To była dla mnie przyjemność,
ale
że się spotkałem.
Ale że będziesz dzisiaj tutaj?
A widzisz, no ja tak spod stołu dzisiaj.
No widzicie państwo, weseli ludzie.
Okej, ale jutro znowu się spotykamy.
Oczywiście, że tak. No.
Smacznego weekendu wszystkim życzymy.
Pozdrawiamy serdecznie.
Kolejna Akademia Życia już za tydzień. Zapraszam Iza Serafin do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.